Gość dnia.
Minęła godzina 13.10, Anna Stańczak, zapraszam na gościa dnia. Izabela Obczyńska, pielęgniarka oddziałowa oddziału wewnętrznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, otrzymała wyróżnienie specjalne w konkursie Medyczne Wydarzenie Roku. I dzisiaj o tym porozmawiamy. Dzień dobry, pani Izabelo.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zacznijmy od tego w ogóle, co to jest za konkurs?
Jest to pierwsza edycja konkursu ogłoszonego przez marszałka naszego województwa. Konkurs był skierowany do wszystkich placówek medycznych w całym województwie, wszystkich szpitali, przychodni. Ogłoszone były trzy kategorie konkursowe: wydarzenie medyczne roku, osobowość medyczna roku i nadzieja chyba medycyny, nie pamiętam dokładnie, jak ta kategoria się nazywała, natomiast dotyczyła ona osób do 40 roku życia, które no jakby rokują na to, że będą bardzo zainteresowane pracą, będą chciały się rozwijać. Mhm.
Jak to się stało, że pani się tam znalazła?
Każda placówka mogła w każdej z tych kategorii zgłosić jeden projekt lub jedną osobę. No tak się stało, że jakby miały dotyczyć te osiągnięcia ostatniego roku, jakby nie wcześniejszych też działań, tylko ostatniego roku. Ponieważ pandemia bardzo ograniczyła działalności i możliwość rozwoju jakby w wielu dziedzinach medycznych, dlatego no, ukłon z mojej strony w stronę dyrekcji, która zauważyła moje działania na rzecz pacjentów niesłyszących i zostałam zgłoszona jako osobowość medyczna roku za pomoc tłumacza języka migowego niesioną pacjentom niesłyszącym w szpitalu wojewódzkim. Mhm.
Co to wyróżnienie dla pani znaczy?
No jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, ponieważ mówię, trudno nam pielęgniarkom przebić się troszeczkę w świecie medycznym, medycznych nagród, o, że tak to określę, ponieważ często postrzegane jest, że pielęgniarka jest wykonawcą zleceń lekarskich, natomiast jesteśmy samodzielnym zawodem, a ja uwielbiam pielęgniarstwo i bardzo lubię język migowy, kocham niesłyszących, więc to były moje pasje, zajmuję się tym od wielu lat. Ten okres ostatnich dwóch lat był rzeczywiście pandemii bardzo trudny dla pacjentów niesłyszących i cieszę się, że zostało to dostrzeżone. Bardziej ta nagroda cieszy mnie chociażby ze względu na to, że wiele osób zauważyło, że są wśród nas ludzie niesłyszący, którzy mają problem komunikacyjny, że naprawdę dla nich to jest problem, że jak osoba niesłysząca może zadzwonić, nie wiem, po teleporadę o przedłużenie recept czy po pogotowie, to chyba tak z perspektywy czasu, jak emocje opadają, bardziej mnie cieszy, że dostrzegamy problem jakiejś grupy, której możemy pomóc. Mhm.
Jak pani umiejętność usprawnia pracę w szpitalu?
Czy przede wszystkim staram się dać pacjentom poczucie bezpieczeństwa. Po drugie, chciałabym, żeby wiedzieli, mieli przekazane dokładnie wszystkie zalecenia od lekarza, żeby lekarz wiedział dokładnie, co się dzieje z pacjentem, bo czasami, nie czasami, no często jest trudno przekazać wszystko na piśmie osobom niesłyszącym, czy wyczytać z ruchu warg, więc staram się dokładnie przekazywać wszystkie te informacje, wszystkie zalecenia, bo pacjent czasami nie rozumie, że ma dalej udać się czy do innego specjalisty, czy wykonać jakieś badanie, albo ma problem z zapisaniem się na to badanie, bo okazuje się, że na przykład nie może go wykonać u nas, może w innej placówce. To są bardziej może problemy logistyczne, ale rzeczywiście takie dokładne poinformowanie pacjenta jest bardzo istotne. Mhm. Myślę, że nawet my słyszący czasami mamy problem, gdzie mamy się udać do tego specjalisty, czy wykonać badanie, a co
nawet
dopiero osoba... tak, także, a co dopiero osoba niesłysząca. Mhm.
Jak się pracuje z takimi pacjentami?
Bardzo dobrze, to są pacjenci bardzo zdyscyplinowani, dużo bardziej niż osoby słyszące, dlatego że jak przekazuję im zalecenia lekarza, że mają brać takie i takie leki, tyle i tyle razy dziennie, albo raz dziennie, to oni naprawdę bardzo tych zaleceń przestrzegają. Jeżeli mają powiedziane, że kontrola za pół roku, to oni zawsze za pół roku na tą kontrolę przychodzą. Natomiast pacjenci słyszący, ja przepraszam, że tak rozróżniam na słyszących i niesłyszących, ale no tak jak porównuję, nam jest dużo łatwiej zadzwonić, powiedzieć, nie, jednak coś się dzieje i przyjdę w innym terminie, albo jak się czujemy lepiej, to odwołujemy wizytę lub nawet bez odwołania nie przychodzimy wcale, co jest bardzo nagminne, bo po prostu czujemy się lepiej, więc po co?
A tak naprawdę ktoś mógłby wskoczyć w naszą kolejkę, kto
długo czeka. Ktoś mógłby wskoczyć w naszą kolejkę, to po pierwsze, a po drugie za 2 miesiące na przykład okazuje się, że jednak tej wizyty potrzebowaliśmy i gdybyśmy przyszli na nią, to nie byłoby kolejnych badań na przykład, czy kolejnych jakichś zabiegów. Przez nasze zaniedbania często są jakieś powikłania, czy dodatkowe rzeczy, które musimy zrobić.
Skąd w ogóle pomysł na taką umiejętność, na taką naukę właśnie?
Jak już kiedyś wspominałam, po ukończeniu liceum medycznego w Bełchatowie kończyłam studium położnicze w Łodzi i na dworcu Łódź Fabryczna zobaczyłam grupę migających osób. Początkowo zawsze o tym mówię, że naprawdę pierwszą moją myślą to było, że to grupa grypsujących więźniów. No ale z czasem jakby uzyskałam informację, że to głusi tak się porozumiewają, że jest duży ośrodek dla głuchych w Łodzi i że są takie ośrodki w całej Polsce. Stwierdziłam, że ja też tak chcę rozmawiać i ukończyłam studia pedagogikę specjalną ze specjalizacją surdopedagogika. Jestem nauczycielem głuchych dzieci z pierwszego wyższego wykształcenia, z drugiego magistrem pielęgniarstwa, ale ponieważ pielęgniarstwo kochałam od liceum, więc udało mi się te dwie pasje połączyć i jestem migającą pielęgniarką.
Migająca pielęgniarka, dobrze to brzmi. Tak. To od początku, jak to się stało, że w ogóle pani postanowiła zostać pielęgniarką?
W Bełchatowie były 3 szkoły. Liceum ogólnokształcące, 4. Liceum ogólnokształcące, technikum energetyczne, liceum medyczne i ekonomik tak zwany, więc dla mnie wybór był prosty.
Czyli z braku
liceum wyboru. Liceum medyczne, tak. A poza tym, no tak sobie myślałam, że będę miała zawód, studia chyba nie są mi potrzebne. Tak myślałam na początku, jak byłam młoda, zbuntowana, nie chciało mi się uczyć. A potem studiowałam rzeczy, które mnie interesowały i to jest chyba najlepsze, co mogło mnie spotkać, po prostu wybrać sobie kierunek studiów interesujący, bo wtedy nie odbieramy tego jako naukę, tylko jako coś przyjemnego.
Co się okazało w tym zawodzie trudne, najtrudniejsze?
Nie wiem, ja uwielbiam ludzi, lubię z nimi pracować. Ale czasami tłumaczenie im, że niespełnienie czyichś oczekiwań nie wynika z tego, że chcę dla nich źle, tylko wynika z tego, że tak będzie dla nich lepiej, jest trudne. Bo my nie zawsze robimy to, czego oczekują od nas ludzie, ale właśnie nie z niechęci do nich, tylko dlatego, że wiemy, że w perspektywie czasu te działania przyniosą lepszy efekt.
Możemy tutaj podać jakiś przykład?
Jakiś przykład. No, nie wiem. Na przykład często ludziom się wydaje, przykład z SOR-u, pracowałam wiele lat w SOR-ze i bardzo często słyszałam o tym, jak długo tam się czeka na badania. I ja mówię, ale drodzy państwo, gdybyście chcieli wykonać badania, to rano przyjeżdżacie do laboratorium, wyniki macie po południu. Chcecie zapisać się do poradni kardiologicznej, czeka się bardzo długo, nawet kilka miesięcy, o ile nie powyżej roku w tej chwili. Chcecie iść do neurologa, czekacie również kilka miesięcy na wizytę. W oddziale ratunkowym oczywiście musicie odczekać 8-10 godzin, ale macie konsultacje wszystkich lekarzy, wychodzicie i tak naprawdę wiecie już, co dalej robić, co dalej działać. Już nie wspomnę o tym, że wykonane poza konsultacjami mamy wykonany cały komplet badań. Ludzie tego nie odbierają w ten sposób, że w fajnie, ja poświęcę ten dzień czy półtorej dnia i będę miał wszystko, tylko się denerwują. Ale gdyby, nie wiem, ja bym chyba wolała poświęcić cały dzień, niż na przykład siedzieć w domu pół roku, czekać na wizytę i się zastanawiać, czy będzie dobrze, czy nie będzie dobrze. Tutaj mamy wszystko w ciągu kilku godzin i rzeczywiście jakby to jest trudne tak wytłumaczyć ludziom, że niektóre nasze działania nie wynikają z tego, że nam się nie chce, tylko z tego, że próbujemy pomóc im jakby całościowo. Jakkolwiek to nierealistycznie dla wielu brzmi, ale tak jest.
Faktycznie dużo osób narzeka na czas oczekiwania, no ale tutaj nikt się nie rozdwoi.
Tak.
Co panią motywuje?
Dużo rzeczy mnie motywuje, ponieważ ja uwielbiam ludzi i uwielbiam z nimi pracować, uwielbiam z nimi przebywać, uwielbiam z nimi być, rozmawiać. Więc chyba ludzie mnie motywują. Staram się nie dostrzegać złych rzeczy, chociaż wokół jest bardzo dużo, ale staram się je omijać i zawsze uważam, że swoją osobą trzeba dać dobry przykład. Nie wiem, jak oceniają mnie inni, staram się po prostu być dobra dla ludzi i chciałabym, żeby inni też byli dobrzy.
Jakie są największe zagrożenia w tej pracy?
To, że spotykamy się z tak dużą ilością negatywnych opinii czy negatywnych głosów, jest bardzo zniechęcające i naprawdę trzeba mieć dużo samodyscypliny, żeby się zmotywować do dalszego działania.
Bycie pielęgniarką to tak naprawdę trudna praca. Kto odnajdzie się w tym zawodzie? Jakie cechy poza tymi medycznymi umiejętnościami i taką wiedzą są potrzebne?
Zawsze powtarzam studentom, których serdecznie pozdrawiam, studentów pielęgniarstwa i dziękuję im za wsparcie i życzliwość. I zawsze powtarzam, że dobra pielęgniarka to osoba, która lubi ludzi. Jeżeli nie lubisz ludzi, to nie odnajdziesz się w tym zawodzie. Bo niestety mamy coraz więcej pacjentów, którzy poza naszymi umiejętnościami potrzebują takiej zwykłej ludzkiej życzliwości, uśmiechu, chwili rozmowy. Jest na to bardzo mało czasu, ale jeżeli lubimy ludzi, to wiele rzeczy można wykonać naprawdę z takim pozytywnym przekazem. I myślę, że to jest cecha dobrej pielęgniarki.
A są pacjenci, których pani tak szczególnie pamięta?
Tak.
To są ci pozytywni, czy właśnie ci negatywni, co dali jednak popalić?
Ja pamiętam wielu bardzo pozytywnych pacjentów. Niestety wielu z nich nie ma wśród nas, ponieważ pracowałam w hospicjum domowym i to z tymi pacjentami zżyłam się najbardziej chyba emocjonalnie, ponieważ spędzałam w ich domu dużo czasu, jak do nich jeździłam. A z negatywnych pacjentów to nie wiem, czy pamiętam kogoś. Nie, chyba jest jedna osoba.
Jesteśmy tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Jak to wygląda w tym momencie właśnie na oddziale? Jakie są nastawienia pacjentów? Że oni wyjdą jednak do domu, czy nie? Czy może ich przybywa?
Nie wiem, jakie jest nastawienie pacjentów i jakie są ich przemyślenia. Większość chciałaby wyjść. Oczywiście staramy się, jeżeli tylko stan pacjenta pozwala, wypisać go na święta do domu. Natomiast od wielu lat obserwujemy taką tendencję starszych osób w oddziale na święta, które albo są same i same chcą w tym szpitalu zostać, żeby nie zostać samymi, albo które rodzina przywozi, chociaż staram się myśleć, że robią to w dobrej wierze, że rzeczywiście coś się działo niepokojącego w domu, ale no jest to tendencja taka, że zdarzają się osoby, jak to mówimy kolokwialnie, podrzucane na święta do szpitala.
Podrzucane na święta do szpitala. Tak. Nie brzmi to dobrze.
No nie.
Są to starsze osoby, rozumiem, tak?
Tak, najczęściej są to starsze osoby, które mieszkają samotnie, od czasu do czasu widują się z rodziną i rodzina wyjeżdża gdzieś. i taka osoba zostaje przywieziona do szpitala z najróżniejszymi powodami.
No właśnie, jakie są powody? Jakie tu jest tłumaczenie? No dlaczego?
No różnie jest, no bo mamusi cukier spadł, bo mamusia za słabła, bo mamusia ma cukier za duży, bo tatuś jeszcze wczoraj to obiad gotował, a dzisiaj nie może, co naprawdę czasami widać, że to nie jest tak, że pacjent wczoraj funkcjonował normalnie, a dzisiaj nie. Oczywiście ja nie, absolutnie nie chciałabym, żeby państwo pomyśleli, że wszyscy podrzucają, bo jest wiele naprawdę wspaniałych rodzin. I to nie jest tak, że tylko podrzucamy, bo jest dużo pacjentów wymagających hospitalizacji, ale no rzeczywiście jakby nie potrafimy się zająć naszymi seniorami.
Serce pęka, jak się tego słucha.
No bo jest to przykre.
Co wtedy z tymi starszymi ludźmi, jeżeli są na Wigilię i na święta w szpitalu?
Są z nami.
Spędzacie jakoś wyjątkowo ten dzień? Jest jakoś inna atmosfera w szpitalu? Coś się zmienia?
To znaczy, jest cisza, spokój. Przychodzą rodziny. Jeżeli mogą do kogoś przyjść, przychodzą rodziny. Chociaż to jest tak, że przychodzą rodziny, a przychodzi taki moment, kiedy ci pacjenci też zostają sami, ale pacjenci bardzo często się integrują też w oddziale, więc... Myślę, że no staramy się bynajmniej stworzyć taką przyjacielską rozmowę, rozmowę i atmosferę. Jeżeli nie ma potrzeby izolacji pacjenta z jakiegoś powodu, to śmieję się, że często panie czy panowie zakładają sobie klubik i na korytarzu rozmawiają i absolutnie nikomu to nie przeszkadza. Fajnie, że czują się z nami dobrze, czy u nas dobrze.
Ja mam nadzieję, że w tym roku żaden senior nie zostanie podrzucony. To tak na koniec. Proszę powiedzieć nam, no bo przecież wszyscy tak naprawdę bywamy pacjentami. W jaki sposób okazać tą wdzięczność pielęgniarce? Co możemy zrobić, aby docenić wysiłek? Bo wszyscy dziękujemy lekarzom, a często tej pielęgniarce, która tak naprawdę jest na każde nasze zawołanie, cały czas, 24 godziny na dobę na tym oddziale przy nas. Jak jej podziękować?
Ja myślę, że wystarczy zwykłe dziękuję. Podejście do pani pielęgniarki i powiedzenie, że dziękuję bardzo, czy nie wiem, życzliwe słowo. Cieszy mnie to, że coraz częściej pacjenci mówią, a wszyscy mnie tak straszyli, a u was to jest fajnie. To jest bardzo miłe, bardzo miło mi to słyszeć, bo naprawdę czasami ktoś mówi, a bo nie widziałem pań pielęgniarek, bo jak są przy innym pacjencie, to wiadomo, że w danym momencie ich nie zobaczymy nigdzie, bo są u jakiegoś pacjenta na sali, ale... Często słyszę pozytywne głosy, takie, że właśnie ktoś się bał, a u nas jest fajnie, że bardzo przyjemnie mu było być naszym pacjentem. Często osoby przyjeżdżające z innych szpitali pozytywnie nas oceniają. To jest dla mnie najważniejsze. Nie to, że ktoś nie był albo wszedł na 5 minut w odwiedziny i źle się o nas wypowiada. Cieszą mnie opinie osób, które z nami były, które z nami spędziły kilka dni. I to jest dla mnie pozytywne.
Wtedy są rzetelne opinie tak naprawdę.
Tak, to są opinie, które cenię.
Ja dziękuję pani bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Przypomnę, że dzisiaj naszym gościem była Izabela Oprzyńska, pielęgniarka oddziałowa oddziału wewnętrznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.